Ukochani w Chrystusie Panu, jak piękne jest to zdarzenie, które jak dziennikarz relacjonuję dzisiaj, ewangelista. Człowiek bezradny nad chorobą bardzo drugiego mu człowieka, sługi, którego bardzo widać cenił, spotyka się z Bogiem. I z tego spotkania jest taki przepiękny owoc, taka radość. Tak znów wszystko jest dobre. Ale dlaczego? Bo w sercu tego człowieka jest taka wiara. Tak po ludzku mówiąc wielka, że Pan Jezus sam się dziwi i mówi: w Izraelu nie znalazłem takiej wiary, jaką ma ten poganin, oficer rzymski. Rzeczywiście ta wiara musiała być wyjątkowa, bo prawdziwa wiara ustawia w odpowiednim miejscu w szeregu człowieka w jego życiu, a ustawia go zawsze w prawdzie, czyli w pokorze. On tak widział bóstwo Chrystusa i takie miał wyobrażenie Pana Boga, że kiedy przyszedł i prosił, i Pan Jezus wysłuchał jego prośbę i powiedział: pójdę do Twojego domu, uczynię to, o co prosisz. Ten się prawie przeraził i mówi: Panie, absolutnie nie. Nie jestem godzien, żebyś przekroczył próg mojego domu. Kim ja jestem wobec Ciebie? I żeby się wytłumaczyć, żeby Pan Jezus nie myślał, że go nie chce przyjąć w domu, bo mówi: ja mam przełożonych nad sobą i wypełniam to, co każą. I mam pod sobą ludzi, którzy mnie słuchają. Mówię żołnierzowi: masz to uczynić, a on to robi, a słudze mojemu: tam pójdź, a idzie. Dlatego moja taka postawa: Panie, starczy, abyś tylko powiedział słowo tu. Po co iść ze mną tak daleko? A mój sługa będzie w 100% zdrowy. Niech Ci się stanie, jak prosisz. Kiedy wrócił do domu, okazało się, że w tej godzinie, o której Pan Jezus to powiedział, człowiek sparaliżowany zupełnie, nieruchomy, strasznie się męczy, mówi Pan Jezus, prawdopodobnie miał kłopoty z oddychaniem. My wiemy po wylewie, jaki paraliż jest, jak ludzie cierpią. Przyszedł, ta sługa jest 100% zdrowy, zupełnie. Bo moi kochani, Pan Bóg jest. Tak jak powiedział Mojżeszowi w krzaku ognistym, kiedy prosił: powiedz mi Twoje imię. My się nie dziwmy, że o to prosił, bo każdy naród, każde plemię miało wtedy swojego Boga w pogańskich wierzeniach i nadawało mu imię. I Pan Bóg powiedział: moje imię jest ten, który jest. On tylko jest. Wszystko inne jest bytem, istnieniem przygodnym. Przez Niego powołanym do istnienia. to ta dzisiejsza Ewangelia, jakby opatrzność celowo wyznaczyła na dzisiejszy dzień, choć ona jest z dnia dzisiejszej liturgii, bo chciałbym, abyśmy rozpoczęli cykl rozważań o wyznaniu wiary. Katechizmowe prawdy po kolei, te, które są zawarte w tym słynnym wyznaniu wiary, które ułożyli apostołowie, którego skrót mamy w wierze w Boga. I właśnie dziś chciałbym, abyśmy się zatrzymali na pierwszych słowach wyznania wiary katolickiej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Chciałbym, abyśmy się nad tą wielką prawdą podstawową jakoś pochylili, naszą modlitwą, naszym pragnieniem, naszym wołaniem, aby jakieś światło głębsze, większe, radośniejsze po tym naszym spotkaniu zostało w naszych sercach. Wierzę. Pamiętajmy, wiara jest jednym z największych majątków, jakie człowiek ma w życiu. Wiara ludziom i wiara Bogu. Wiara ludziom, dzięki temu dziecko uczy się od matki mówić. Uczeń poznaje tajemnice praw, które rządzą światem. W fizyce, w astronomii, w chemii. Bo wierzy nauczycielowi. Bo nigdy by do tego nie doszedł, do czego już człowiek doszedł w swoim budowaniu cywilizacji przez te setki tysięcy lat. A jemu starczy pójść na wykład, czy w ławce szkolnej siąść i on po godzinie lekcyjnej czy wykładzie tyle więcej wie, bo wierzy. Wiara nas wprowadza w mądrość całej ludzkości, w jej osiągnięcie do naszych czasów, do dnia dzisiejszego. Dlatego nie ma człowieka niewierzącego, bo by musiał gdzieś żyć na księżycu i wszystko od nowa odkrywać. Zamieszkać w jakiejś grocie i odkrywać tajemnice koła, czy ognia, czy wszystko inne od początku. A on idzie na skróty, dlatego że wierzy drugiemu. Dlatego mówienie ludzi, ja w nic nie wierzę, świadczy o jego małości intelektualnej. Ten człowiek rzeczywiście nic nie wie. Bo tyle w życiu zyskał przez wiarę, a on tego nie docenia, on tego nie widzi. Jest ślepy. I my, i to jest nasz zysk, to jest nasza wielkość, to jest nasz majątek. Wierzymy też Bogu. Wierzę w Boga. Tak ja ten dzisiejszy setnik z Ewangelii. Ta wiara nasza jest różna. U jednego jest większa, u drugiego mniejsza. Pan Bóg każdy i każdemu z nas daje łaskę wiary. Ale ona w nas płonie, świeci według naszych postaw życia. U jednego jest tak wielka, że przychodzi do spotkania mistycznego z Panem Bogiem. Są dzisiaj na świecie mistycy, święci. Nie tylko w habitach i w zakonach za klauzurą. na świecie. Opowiadał mi nieżyjący już mój kolega, ksiądz Jan Dudek, były proboszcz w Tomaszowicach. Był wikariuszem w Wożuczynie, tam na Chrubie Wszewszczyźnie. Tam był parę lat. Zaprzyjaźnił się z takim starszym panem, gospodarzem normalnym, któryż był w podeszłym wieku i syn gospodarza. A on zawsze był w kościele. Burza, deszcz, mróz, on był. I nie tylko przychodził na mszę świętą, ale długo przed mszą świętą. Mówię, podziwiałem jego modlitwę. On po prostu widział Pana Boga. W pewnym momencie dziacio przestał przychodzić do kościoła. Dowiedział się od syna dziadzio, bardzo za nie mógł. I bardzo już się źle czuje. Mówi, pewnego dnia po obiedzie siadłem na mój motor i do dziadzia pojechałem na wieś. Wszedłem, dziadzio leżał w pościeli. Jak mnie zobaczył, ogromnie się ucieszył. Ksiądz mnie odwiedził. A zdążyliśmy się, mówi, zaprzyjaźnić. Wziąłem krzesło, przysunąłem do łóżka. Wszyscy wyszli, zaczynamy rozmawiać sobie. I w pewnym momencie dziadzio mi mówi tak. Proszę księdza, ja dzisiaj umrę. Nie mówię tu, żeby nie rozpaczali, nie robili sensacji. Czy ksiądz sobie wyobraża, ja dzisiaj na własne oczy Pana Jezusa zobaczę. I mówi, twarz Jego oświeciła światłem. Taka była radość. Mówi, nigdy nie zapomnę tej twarzy, tej radości, jakiejś takiej najgłębszej. To by było gdzieś przed 3 po południu. Oczywiście po rozmowie pożegnałem dziadzia, wróciłem do domu. Około 17 dziadzio zmarł. Taką mają wiarę setnika niektórzy. Módlmy się o naszą wiarę. Wtedy wszystko w naszym życiu stanie się proste. Nie będziemy się dziwić, nie będziemy się martwić, nie będziemy przeżywać stresów. Wierzę w Boga Wszechmogącego, a więc tego, dla którego nie ma problemu w niczym. Tak jak anioł powiedział Matce Bożej w zwiastowanie, bo u Boga nie ma nic niemożliwego. To tak często i w Starym, i w Nowym Testamencie mamy obraz Pana Boga, Jego nieograniczonej wielkości, wszechmocy, wszechwiedzy. Opowiadał kiedyś nam, klerykom, jeszcze byłem w seminarium, w rekolekcji, ksiądz Zieja, słynny kapłan, prawda, warszawski. Pewnego razu przyjechała córka jakiegoś pana, proszę księdza, tata jest w zasadzie na schyłku życia, ale się nie chce spowiadać. Słyszałam o księdzu jako o charyzmatyku. Niech ksiądz przyjedzie do naszego domu, ale niech będzie ksiądz uprzedzony, że może być z tatą trudna rozmowa, może odmówić. Wziąłem, mówi, Pana Jezusa, oleje święte, przyjechałem, rzeczywiście ciężko już chory starszy człowiek. Zaczynamy rozmawiać. Życzliwie go przywitałem. I w pewnym momencie on mówi: proszę księdza, ja nie mogę uwierzyć w Pana Boga staruszka z siwą brodą, bo ja przeżywam tę sytuację. Ja jestem staruszkiem i wiem, jak jestem bezradny. Potrzeba mi rąk cudzych. To ja dziękuję za takiego Pana Boga. Moi kochani, ten człowiek przegapił w życiu, gdzieś tam mu w katechizmie kiedyś przed komunią tłumaczył ksiądz, ale on to wszystko zapomniał, wymazał z pamięci. Miał obraz Pana Boga z obrazu, który wisiał tam na ścianie, Trójca Święta. Bóg Ojciec z siwą brodą, obok Syn Boży Młodszy i Duch Święty nad nimi. I dopiero wtedy mówi, zacząłem mu mówić, kim jest Pan Bóg. Oczywiście otworzył się, rozpłakał, wyspowiadał, z radością przyjął Komunię Świętą. Jakże wielu ludzi ma fałszywy obraz Pana Boga. I dlatego w takiego Pana Boga nie wierzą. I dlatego takiemu Panu Bogu nie ufają. I dlatego są nieraz skręceni jak sprężyna i pełni gorzkości jak żółć, bo im źle w życiu. Bo człowiek zawsze tęskni za Panem Bogiem. Tylko że go nie zna często. Pan Bóg jest wszechmocny. Patrzcie, nikt z nas nie zna, bo nie mógł znać architekta tej bazyliki. Ale patrząc na tą piękną bryłę architektury neogotyku, od razu wiemy, że ktoś był, kto najpierw miał w myśli to. A potem, będąc do tego przygotowanym i zdolnym, przelał na papier, a wykonawcy, dobrzy muratorzy, bo widać z tego, jak pięknie to zrobili, wykonali. To był pan Drozdowski. My z kroniki parafialnej to wiemy. Ale gdyby nawet tam nie było zapisane, to przecież ja doskonale wiem, gdyby nie było architekta, nie byłoby tej bazyliki. Proste. Kiedy patrzymy na świat, jak ludzie w tej chwili, bo coraz więcej ludzi pracuje naukowo, mając wielką aparaturę w każdej dziedzinie. Teleskopy, mikroskopy, prawda, inne pomoce. Odkrywają coraz bardziej fantastyczne prawa, dzięki którym nasza planeta jest takim pięknym mieszkaniem dla nas. Ile to musiało być logicznie spełnionych praw astronomii, fizyki, chemii, biologii, żebyśmy tak tu żyli, jak żyjemy w tym pięknym, końcowym okresie czerwca, kiedy już pachną nam wspaniałe wkoło kościoła kwitnące lipy. Jak można powiedzieć, że to się wszystko samo stało? Skąd? My wiemy, że jeśli jest skutek, musi być przyczyna. To normalne. Jeśli jest świat, musi być jego architekt. Tak mądry i tak potężny, że zadziwia nas wielkość kosmosu i wspaniałe prawa, które rządzą choćby naszym organizmem. Dzisiaj przeglądałem przez chwilę przed południem artykuł o nowych osiągnięciach w badania mózgu człowieka i choroby Alzheimera. Coraz bardziej człowiek wgłębia się, odkrywając to, co jest wielką mądrością. Ale Pan Bóg, jak mówi święty Paweł do Ateńczyków na Areopagu, widoczny swoją obecnością w świecie jako autor, jako architekt, jako budowniczy, zechciał nam się na różne sposoby objawić. I może spróbuję kilka zdań zacytować o wielkości i wszechmocy Pana Boga, które zapisali autorzy natchnieni, twórcy Pisma Świętego. Prorok Ezechiel, wielki Boży mistyk, opowiada, jak zobaczył Pana Boga. Oczywiście Pan Bóg mu się objawił na ludzki sposób, bo przecież Pana Boga nie mógłby przeżyć, bo by umarł. Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad głowami istot tajemnych, było coś, co wyglądało jak szafir. Miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Widziałem jakby połysk stopu złota ze srebrem. Widziałem coś, co przypominało ogień. Wokół tej postaci roztaczał się ogromny blask, jak pojawianie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy. Tak przedstawiał się niepojęty, nieopisany blask dookoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. A znów inny akt, autor Starego Testamentu, Daniel, wielki prorok Boży, mówi: patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, włosy na głowie jak czysta wełna. Tron był z ognistych płomieni. Strumień ognia rozlewał się i wypływał dokoła. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł i otwarto księgi, prawda? A tak pięknie o Panu Bogu mówi nam święty Mateusz w scenie przemienienia. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się i Mojżesz, i Eliasz, i rozmawiali z nim. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich i z obłoku odesłał się głos: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. To nakaz nie tylko apostołom, którzy tam byli, ale dzisiaj tobie i mnie. Albo wizja czasów ostatecznych. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przechodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. I wizja Pana Boga u świętego Jana apostoła w Apokalipsie opowiada, jak w Dzień Pański, czyli w niedzielę, doznałem zachwycenia i posłyszałem potężny głos jakby trąby mówiącej: co widzisz, napisz w księdze. I obróciłem się, aby patrzeć, co to za głos mówi do mnie. I ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród kogoś podobnego do Syna Człowiecznego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepysanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak wełna, jak śnieg, a oczy jak płomień ognia. Głos jego jak głos wielu wód. W prawej ręce miał 7 gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny. Jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwy. I w innym miejscu dalej pisze: doznałem zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. Był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu 24 trony i na tronach 24 siedzących, odzianych w białe szaty, a na głowach mieli złote wieńce. To kilka momentów, gdzie człowiek usiłuje w jakiś sposób opowiedzieć niepojętą wielkość Pana Boga, którą widział w wizji ludzkiej. Bo jak święty Jan mówi, Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn objawił tylko. To święty Paweł mówi: byłem w niebie zachwycony do raju i słyszałem słowa, których się nie godzi powtarzać. To my módlmy się, abyśmy tę prawdziwą wizję Pana Boga mieli. Ale to, pamiętajmy, połowa tego pierwszego artykułu wiary. Wierzę w Boga Wszechmogącego, ale przed tym jest inne słowo. Wierzę w Boga Ojca. Tu dopiero zobaczymy pełny obraz Pana Boga. To pamiętajmy, jakie to jest piękne, kiedy patrzymy na zupełnie oddaną miłość matczyną, która w wielu rzeczach czasem bywa zupełnie ślepa. Dziś miałem rozmowę z rana. Matka przychodzi, syn 30 lat. Tak pięknie dorastał, kończył studia i teraz schizofrenia. I pytam ją, bo w tym siedzę z racji mojej posługi pasterskiej. jak Panie wychowywała syna. Ano broniłam go od wszystkiego w życiu. Mój Boże, i to był największy błąd matki i największa krzywda synowi. On nie był zahartowany, aby stanąć czołem przed światem, przed życiem, które jest bardzo twarde i wymagające. Bo ktoś jej wmówił celowo, zwłaszcza w mass mediach, wychowanie bezstresowe. Dziecko wychowywane bezstresowo nie jest przygotowane do życia. Ono jest jak pod kloszem przeciw bakteriom na ojomie. Co z tego, kiedy spod tego klosza on, życie go potem wyjmie? I ono nie ma zahartowanego charakteru, osobowości. Uderza w niego życie i ten człowiek się łamie. Dlatego tyle dzisiaj psychicznych chorób. Ale przecież my tylko wiemy, że jest wychowanie bezstresowe. Jak diabeł to mądrze wklonował ludziom w głowy. Od setek tysięcy lat było takie wychowanie, że od dziecka się wymagało, żeby ono wiedziało, co dobre, co złe, co prawda, co kłamstwo, i żeby hartowało swój charakter, coraz bardziej dorastając i pokonując pewne trudności. To czasem ta miłość taka jest, ja bym powiedział, zaborcza i niestety ślepa. Ale prawdziwą miłość i najpełniejszą, pamiętajmy, ma Pan Bóg. Bo On jest Ojcem. To dlatego, kiedy Pan Jezus uczył apostołów modlitwy, powiedział, kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz. Starczy? Co można piękniej, mocniej, gruntowniej powiedzieć? To popatrzmy, jak nam objawia Pan Jezus Ojca w Ewangelii, w swoich naukach. Weźmy choćby przypowieść o zgubionej owcy czy o synu marnotrawnym. To w tej przypowieści Pan Jezus maluje taką bezwzględną głupotę i taką bezwzględną obojętność w jego, na miłość Ojca. Tak ukochany syn w pewnym momencie przychodzi i mówi: Ojcze, połowa majątkowa mi się należy, bo jestem Twoim synem. Odszedł z tym, co Ojciec dał, nie podziękował. Wiadomo, że jeśli jest taka postawa, to go dopędzi wcześniej czy później straszliwa bieda. Dopędziła. Umierał z głodu. Wrócę do Ojca, ale synostwa u mnie już nie ma. Zaprzepaściłem, skończyło się. Poproszę, niech mnie weźmie za sługę, żebym choć do sytu chleba się najadł. Przychodzi, a ojciec z tęsknotą czeka. Nie pamięta, że został poniżony, że dziecko napluło na jego miłość, że wielką plamę zostawił na dobrym imieniu rodziny. Przychodzi w łachmanach. Chce ojcu wyznać: Ojcze, ja już nie jestem synem. Przyjmij mnie za pracownika, najemnika, sługę. I ojciec nie pozwala tych słów dopowiedzieć. Nie pozwala mu wyrzec się synostwa, bo w ojcu serca on jest dalej synem. Przynieście jak najlepszą szatę i zróbmy przyjęcie. Taka jest miłość naszego Ojca. To tak pięknie dopełnia tego, Pan Jezus w objawieniu naszej rodaczce świętej Faustynie, zapisane w dzienniczku. Faustyno, choćby przyszedł do mnie zbrodniarz, a więc człowiek, który popełnia największe zło, i choć się raz odwoła do mojego miłosierdzia, jest uratowany. A przykład tego dobry Łotr. Naprawdę ci mówię, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To Pan Jezus woła z krzyża nie tylko dla niego, ale dla każdej i każdego, który zwątpił w swoje nawrócenie, że mu grzechy się walą na głowę i zniewalają go, jak przygnieciony, bezradny człowiek wielkim ciężarem. Jest ktoś, kto nigdy o tobie nie zapomni i nigdy cię nie przestanie kochać. Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przeszliśmy kawałek refleksji wyszedłszy od wiary setnika, i tą wiarą kończymy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jak syn, jak córka, stokrotnie wynagrodzony w takiej rzeczywistości, że człowiek sobie nie może tego w sercu wyobrazić. Amen.